Hej, 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 witajcie w kolejnym odcinku podcastu Golden Whips, naszego podcastu o anime i mangach. Jest to odcinek 30, czyli sezon anime wiosna 2023 roku. Ja jestem Bartek i jesteśmy dzisiaj w trzyosobowym składzie. Jest ze mną Kamil, hejka.
Cześć.
I Klaudia, siemka.
Cześć.
Tak, chcę z góry przeprosić, jeżeli słyszycie u mnie jakiś szum, mam problemy z laptopem, no już stary wyjadacz od ponad dekady go mam, ale tak, więc z góry przepraszam za problemy jakieś dźwiękowe. I ta jest sezon wiosenny, jest to dzień 13 maja 2023 roku. Robimy w tym odcinku nieco inne podejście do naszych sezonówek, a mianowicie zrobiliśmy sobie listę. Mamy gdzieś tak od 8 do 6 każdy z nas top listę anime, które oglądamy w tym sezonie i będziemy lecieć od dołu do góry z nią. I wydaje mi się, że chyba nie ma co przedłużać. Możemy zaczynać. A mianowicie ja zacznę, ponieważ tylko ja mam 8 bajek i u mnie na miejscu 8 jest Otaku Elf. Jest to seria Slice of Life, która opowiada o elfce, która jest taką kapłanką, znaczy nie kapłanką, tylko takim jakby taką, służy jako taka boginia, czy kapłanka właśnie w Boże Shrine, jak to jest po polsku.
Świątynia?
Tak, świątyni.
No.
Tak, i ona jest otaku, jak nazwa wskazuje, i pomaga jej taka mała dziewczyna, która jest jakby z rodziny właśnie takich kapłanek, które jej były, takie są jej pomagającymi. Jest to seria Slice of Life, od właśnie komedia o tym, że ta elfka jest taka, no ciągle siedzi w tej swojej świątyni, w swoim pokoju, kolekcjonuje jakieś takie zabawki żab, czołgów, lubi gry wideo, składa Gundamy, modele i jest to całkiem zabawne. I tak, jest po prostu bardzo przyjemna seria Slice of Life, bardzo dobrze wygląda, jest właśnie, ma fajny opening i muszę powiedzieć, że podobała mi się i bardzo chętnie ją oglądam co tydzień i polecam właśnie, jak coś, jaka coś śmiesznego i coś do zrelaksowania. Na miejscu 7 ja mam Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury sezon 2, a właściwie to kur 2. Wszystko, co powiedziałem o pierwszym kurze te dwa sezony temu, jest nadal aplikowalne do tego. Nadal jest to bardzo przyjemny serial, nadal fabuła jest ciekawa i intryga się coraz bardziej rozwija. Jest nieco zmiana tonu w porównaniu do tej pierwszej partii odcinków, co jest w sumie trochę zabawne, ponieważ myślałem, że ona będzie o wiele bardziej drastyczna i nagła po finale poprzedniej części. Co jest takie śmieszne, że tak jakby trochę pomyślałem sobie właśnie podczas oglądania pierwszego odcinka, że po wydarzeniach z tego ostatniego odcinka wracamy nagle do szkoły i do pojedynków, a tutaj właśnie tak sobie pomyślałem, dlaczego tak się dzieje, i potem postacie w serialu powiedziały to samo, co jest dosyć zabawne. Ale tak poza tym, to ton jest teraz o wiele bardziej poważniejszy i dowiadujemy się o coraz większej ilości plot twistów, co jest bardzo ekscytujące. Ale generalnie muszę powiedzieć, że serial jest nadal fajny, ale są też lepsze serie w tym sezonie. I wydaje mi się, że ktoś jeszcze od nas ma coś na miejscu 7. Kto to może być?
Ciekawe.
Tak, co to masz?
To ja mam na 7 miejscu Reliane, czyli tam Why Reliana Ended Up at the Duke's Mansion. I w sumie, dla mnie to jest... takie mocne rozczarowanie, bo znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o sam webtoon, to według mnie też nie jest jakiś super fajny, bo już czytam dużo takich fanromów, ale i jakby to powiedzieć, w webtoonie Reliany to właśnie akcja bardzo szybko się dzieje. W sensie, że nie wiem, mamy jakąś tam scenę, gdzie nie wiem, ona coś tam robi po południu i nagle jest, nie wiem, następnego dnia następna scena, która się dzieje dzień później, o. I jakby to wszystko mega szybko się dla mnie dzieje i nie wszystko tak ogarniam. Ale no nie wiem, może skończę to kiedyś czytać. Jeżeli chodzi o anime, to jestem zawiedziona animacją, której brakuje, bo dużo jest, zauważam, że jest dużo takich scen, gdzie faktycznie te postacie się w ogóle nie ruszają i tylko jest taki przesuwalny obraz.
Pokaz slajdów, tak zwany.
Tak, coś takiego, tak. Taki drugi sezon One Punch Mana. No i to też właśnie dużo osób zauważyło, że tak trochę kiepsko z tą animacją. Ale no jeżeli chodzi o, nie wiem, na przykład tam głos czy coś, no to akurat aktorzy głosowi są spoko. Fabuła też nie jest jakaś tam inna niż webtoonowa, więc też jest raczej okej. Oczywiście musieli zmienić imię no, głównej bohaterki przed jakby z isekajowaniem na japoński. A to akurat nie przeszkadza, bo to tylko tam się na początku pojawia. Czy coś jeszcze? No, w sumie opening jest całkiem spoko.
No ja muszę powiedzieć, że zacząłem tą realianę oglądać, obejrzałem w końcu dwa odcinki i tak zgadzam się z tym tempem, że ono tak zapieprza, że ten pierwszy odcinek, już po pierwszym odcinku miałem wrażenie, że on powinien mieć 45 minut zamiast 25, prawda?
No,
I
dokładnie.
właśnie mam wrażenie, że jakby... Miałem się ciebie zapytać, czy tak samo jest właśnie w Webtoonie, że miałem wrażenie, że czy to jest tak, że po prostu w tym pierwszym odcinku chcieli ten setup fabuły skończyć, czy właśnie tak samo jest w Webtoonie, czy on też tak zapieprza i tutaj widzę, że tak i w końcu po tym drugim odcinku ja nawet już w tym drugim odcinku nie za bardzo wiedziałem o co chodzi, bo po prostu za szybko się to wszystko działo.
No dokładnie, ja pamiętam jak ja czytałam Reliany, już tam nie wiem, już nie pamiętam dokładnie kiedy to zaczęłam, ale jakby jeszcze wtedy tego typu webtoony nie były mi znane, więc jakoś tak czytało mi się okej, okay, ale potem jak poznałam inne tego typu, gdzie ta fabuła była tak płynnie wszystko to szło, to jak wróciłam do Reliany, to dla mnie to było takie no za szybko, jakby brakuje między tymi scenami czegoś, co no nie wiem, coś, co by to jakoś ruszyło lepiej, nie wiem, jakoś tak ta relacja między bohaterami też według mnie trochę za szybko zaczęła tam się rozwijać, ale trochę to śmiesznie, bo zawsze mówię, że zwykle za długo się rozwijają, ale tutaj faktycznie za szybko.
Warto wspomnieć, że z tego co pamiętam, to trochę krótko razem z Wiktorem omawialiście tę serię w odcinku 27 podcastu Webtoony z silnymi kobietami, jeżeli mam rację.
Tak, znaczy, wiesz co, ja ogólnie też przez to, że no po prostu są lepsze postacie, jeżeli chodzi o kobiece w webtoonach, ale no trzeba przyznać, że jest to mega popularny webtoon i raczej właśnie osoby, które czytają tego typu komiksy, no to znają Relianę, tak samo jak teraz, jak jakiś czas temu zapowiedzieli anime Dr. Elise, to też w sumie jest mega popularne. Trochę szkoda, bo szczerze mówiąc, no są lepsze do zaadaptowania. No ale trudno.
No dobrze, więc możemy chyba przejść do miejsca szóstego. I miejscu szóstym możemy wziąć udział wszyscy. U mnie na miejscu szóstym mam My Clueless First Friend. Jest to kolejne anime typu Slice of Life, komedia, trochę romansu, aczkolwiek jest to taki romans dziecięcy, ponieważ bohaterowie tego anime są dziećmi. Są w wieku podstawówkowym, takim wczesno-podstawówkowym nawet bym powiedział. I tak. Jest to bardzo przyjemna seria z unikatowym, dosyć wyjątkowym stylem wizualnym. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że mi się aż tak bardzo spodoba, bo generalnie nie za bardzo lubię serie, które mają tak młode postacie. Ale no, jest to naprawdę fajne. Generalnie fabuła polega na tym, że mamy taką dziewczynę w klasie, która nie jest zbyt popularna i w sumie to jakby dzieciaki się na nią znęcają i ona ma przydomek mrocznego żniwiarza. Tak jakby wygląda tak mrocznie i właśnie dosyć nieprzyjemnie, chociaż tak naprawdę wcale nie jest. Oczywiście jest raczej bardziej nieśmiała niż cokolwiek innego. I w pewnym momencie poznaje chłopaka, który uważa, że to, że ona jest mrocznym żniwiarzem, jest super fajne i to, że ona, jak na nią się spojrzy, to ona rzuci na ciebie klątwę, to jest super zajebiste, że ona ma takie super moce. I oczywiście zaczyna się tak jakby z nią kolegować jest to bardzo przyjemne. Oczywiście on tam mówi jakieś takie rzeczy, które można by źle zrozumieć, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Trochę takie tropowate, ale nadal jest bardzo przyjemne, bardzo mi się to fajnie ogląda. Dobrze, Klaudia, co masz na miejscu szóstym?
Ja na miejscu szóstym mam My Home Hero. Znaczy tak, ogólnie manga bardzo mi się podoba, anime trochę mniej, aczkolwiek nie uważam, że ta produkcja jest jakaś mega słaba. No wiadomo, że jest ocenzurowana i jest bardzo ocenzurowana, bo no były takie sytuacje mega drastyczne, a tutaj jakby ich kompletnie nie było, ucięli. Ale na przykład jak tak czytam komentarze ludzi na Crunchyrollu czy na TV Time, to w sumie ludzie są zadowoleni i szczególnie właśnie z żony głównego bohatera, bo jest osobą, która no potrafi zachować zimną krew i jakby pomaga swojemu mężowi w tym, co on zrobił, także ukrywać to wszystko. Także też fajnie teorie się czyta na temat tej żony, bo dużo osób pisze, że o, pewnie to nie jest jej pierwsze morderstwo i dlatego tak się zachowuje, ale no ja nie powiem, o co chodzi. Niemniej powiem, że no, ta żona jest spoko i to nie jest tak, że oni mają jakiś tam super, no dobra, żona ma trochę mroczny sekret, ale nie taki, że ona coś złego zrobiła. Natomiast no powiem szczerze, że jestem też trochę zdziwiona tym, że na przykład na Aniliście ta produkcja ma słabą ocenę. Znaczy no, dla mnie 65% no to jest takie średnie, ale może gdyby trochę więcej osób o tym słyszało, bo wydaje mi się, że to też jakby miało taką słabszą reklamę, w sensie mało osób o tym mówiło i jakby też nie każdy jest świadomy, że coś takiego powstało. No ja myślę, że można dać temu szansę, ewentualnie jak komuś, nie wiem, nie pasuje animacja, bo no też nie jest jakaś idealna, to może sobie poczytać mangę. Bo naprawdę to jest mega interesujący thriller i w ogóle to, jak śledzimy losy mężczyzny w średnim wieku, który musi ukrywać to zabójstwo, jest bardzo ciekawe, bo on to też jakby czerpie swoją wiedzę z tych różnych kryminałów, jakichś tam detektywistycznych powieści, więc tak można sobie o różnych ciekawych rzeczach się dowiedzieć, jak się pozbyć pewnych śladów zbrodni, ale no, tak. No, podobało mi się, ale jeżeli chodzi o ten sezon, to no niestety na szóstym miejscu.
Miałem to oglądać, ale faktycznie nie pykło mi coś, ale generalnie jakoś tak nie przypadam za takimi poważniejszymi thrillerami i takimi, no, nie wiem. Znaczy, po prostu nie lubię mrocznych rzeczy, więc...
Znaczy, tak. Akurat anime aż takie mroczne nie jest. Ciężko mi powiedzieć, nie?
Może kiedyś to wypróbuję, ale zgadzam się, że jestem zdziwiony, że to nie jest popularniejsze. Bo widziałem trochę hype'u na to, ale... No, jakoś tak nie widzę, żeby ktokolwiek o tym rozmawiał.
No,
tym anime.
Tak.
Tak, Kamil, czy ty masz coś na miejscu szóstym?
Mam. U mnie to jest Dr. Stone, trzeci sezon, ale no to muszę przyznać, że obejrzałem co jeden odcinek. Jeszcze musiałem nadrobić Ryusei. Tyle w sumie nie rozumiem, dlaczego było wrzucone tak jako specjal, a okazało się, że to jest tak naprawdę obowiązkowy do obejrzenia odcinek przed trzecim sezonem.
No, dlatego właśnie mówiłam, że jak to oglądałam, że warto, bo pewnie już potem tego nie będzie w trzecim sezonie.
No właśnie, ja tak nie oglądałem specjalu, zazwyczaj nie oglądam specjali do anime, bo mnie zazwyczaj są średnie, a tu się okazało, że to jest godzinny odcinek będący prequelem do trzeciego sezonu, więc no, okazało się ważne. No i co powiedzieć o Kameku? Nadal wygląda jak Kamek i jeżeli komuś przeszkadzało to, że jak wyglądał, to nadal będzie przeszkadzać, ale no w tym sezonie mamy już takie. Skończyła się ta wielka wojna i teraz mamy znowu rozwój świata, chęć wyjścia poza regiony wioski i chęć sprawdzenia, jak wygląda już świat. Czyli teraz wchodzimy w czasy, kiedy mamy rozwój rolnictwa, mamy dużo podróżowania, ale najpierw do tego podróżowania trzeba się przygotować, znajdując złoża ropy naftowej, żeby móc. No, żeby móc po prostu dalej napędzić statek, żeby móc wypłynąć na poszukiwania, na to, jak wygląda reszta świata. I no, nie, mówię, jeden odcinek obejrzałem, nie wiem, czy Klaudia obejrzała coś więcej?
Tak, chyba jestem tylko odcinek do tyłu, bo tak teraz tych nowszych nie oglądałam. No tak, ogólnie czy z mangą to tam do pewnego momentu byłam na bieżąco, potem stwierdziłam, że może zacznę też tam polską wersję czytać, to tak przerwałam, ale no w trzecim sezonie jakby pojawia się ktoś i właśnie jakby celem tego trzeciego sezonu jest poznanie, kim jest ta tajemnicza osoba. Oczywiście to tak nie będzie, że od razu poznają, bo to już chyba będzie taki najważniejszy moment. I w sumie sama jestem ciekawa, kto to jest, bo no tak jak mówię, ja przerwałam czytanie, więc też jestem ciekawa, o co chodzi. Natomiast, no, tak jak przed podcastem mówiłeś właśnie o tym, że na przykład opening jest taki już średni w porównaniu do poprzednich sezonów i mega taki generyczny, to się z tobą
No,
zgadzam.
to bardzo, w sensie dwa poprzednie były bardzo fajne, pierwszego, drugiego sezonu.
No, były takie
Pierwszy
inne
chyba
po
miał dwa
prostu.
nawet. Pierwszy chyba miał dwa nawet. No właśnie, bo taki
Tak.
czym się wyróżniały? O, a ten jest taki najbardziej generyczny.
No.
Jak masz quizy i czasami wlatuje ci kilka takich openingów, że ty już słyszysz go 50 raz i to jest za każdym razem inna seria, ale zawsze wygląda tak samo.
Dokładnie.
To jest dokładnie ten moment. Tu
No.
wszyscy się najpierw rozmawiają, czy jakieś przygotowanie, zbliżenie na postacie. W pewnym momencie wybucha refren, dzieje się akcja. Gdzieś tam mamy smutną dziewczynę, gdzieś tam ta dziewczyna skacze. No, wszystko wygląda tak, jak zawsze wygląda w openingach tych generycznych, więc no. Na szczęście
Tak.
ending jest już lepszy.
No, tak, to już jest trochę lepiej. No, ale ogólnie to anime jak anime, jeżeli chodzi o odcinki, to trzyma taki sam poziom. Tak mi się
Tak.
wydaje, więc myślę,
Jeżeli chodzi o
że.
wizualia, to nie zauważyłem jakiekolwiek zmiany względem poprzednich sezonów, ale dla mnie to
No.
nie jest problem. No niektórzy mieli problem z tym, jak to wyglądało, że tu jakieś mało się dzieje na ekranie, że postacie
No, że
dziwnie
mniej akcji
wyglądają,
jest.
ale ja myślę, że jestem już przyzwyczajony do tego i ja akurat od Kameka oczekuję po prostu tej szerzenia nauki i tłumaczenia, jak coś się dzieje i to dostaję.
No, dokładnie. Ja tak samo uważam.
No, ja to w
Także,
sumie
no.
mówię to jeden odcinek obejrzałem, ale ten Ryusei traktuję już jako trzeci sezon, no bo mówię, to jest konieczne do obejrzenia, szczególnie, że sam Ryusei jest bardzo ważną postacią i podoba mi się. Jego charakter jest czymś odświeżającym, bo
No.
wprowadza tą korpo do tego kamiennego świata i proszę fajnie oglądać Senku i Gena, jak wykorzystują to korpo przeciwko jemu i osobom, które za nim podążają.
No.
Ale no, no jak tam, jak mówię, słyszałem, że po wojnie. Chyba Wiktor mówił, że po wojnie manga już mu nie pasowała tak bardzo. Ale póki co mi się podoba i na pewno będę dalej oglądał.
No ja tak samo. Zresztą później będzie więcej tej akcji, także to jest taki początek, wiadomo, on zawsze jest taki troszkę luźniejszy, bardziej właśnie poznajemy nowe postacie i tak dalej, a później właśnie dzieje się jakaś tam akcja, bo nie pamiętam, czy ten sezon ma mieć 12, czy
Tak,
tam
jest
więcej.
druga część, ale jako part 2 to jest zapowiedziane, więc nie
Aha.
wiadomo kiedy.
No to prawdopodobnie będzie już tak więcej akcji
Tak,
później.
no ten nasz ma, ten teraz, ten wiosenny ma 12 i nie wiemy kiedy będzie ten drugi, przynajmniej według Anielisa.
No, w sumie jakoś tak, nie wiem, modne się zrobiło, tak mam wrażenie, że nie robi się 24 odcinki, tylko tak się dzieli po 12 i te kolejne 12 jest, nie wiem, 2 sezony później albo coś takiego. Tak
No,
zauważyłam,
to
bo wcześniej
tak od
tak aż
pandemii,
tak nie
tak.
było. No.
Chyba pandemia bardzo na to wpłynęła. Nie, pierwszy z takich, co kojarzę, ReZero na pewno drugi sezon to był. I to było z początku takie dziwne, a stało się w sumie normą.
No tak, bo w sumie i Moriarty, i Spy Family, i nie wiem, coś tam może jeszcze, już nie pamiętam. A pewnie coś tam jeszcze się znajdzie, no to też tak właśnie miało podzielone.
86, ale to przez to, że opóźnienia były. No, kilka na pewno się znajdzie tych serii, bo kojarzę. No zresztą, no co, Chainsaw Man teraz też, przecież to nie był koniec sezonu z tego, co kojarzę.
A, no widzisz, nawet nie wiedziałam.
Na
Tak mi się
pewno.
wydaje.
Zobaczymy jak z Jujutsu Kaisen, bo też nie sądzę, żeby to był 12-odcinkowy. A 12-odcinkowy, a
Nie.
pewnie podzielą.
Chainsaw Man nie ma ogłoszonego żadnego sequela w tym momencie.
Tak? Ale mi się wydawało, że część momentu był part pierwszy.
Nie.
Może ci się z mangą pomyliło.
Nie,
No
nie, nie.
właśnie.
Byłem pewien, że to ma mieć 24 odcinki.
Nie.
No
Pewnie
to może się mylę.
widziałeś
Dobra.
jednych z tych super fajnych klikerów, którzy mówią, co im przyjdzie do głowy. Z klikera.
Dobra.
Reliable
Ten, który został
Weibo User, tak
zablokowany.
zwany. Tak. No
To
dobra.
co, lecimy dalej?
Tak jest,
No,
miejsce
chyba można.
piąte. U mnie na miejscu piątym jest drugi sezon Tonikaku Kawaii. A no co mogę powiedzieć? No jest to więcej Tonikały. Fajna seria, przyjemnie mi się ją ogląda. Lubię mangę, chociaż jestem z nią mocno do tyłu. Jeżeli nie wiecie, manga w pewnym momencie zmienia fokus, tak jakby z komedii romantycznej na nieco bardziej fabularny. I
Ale w
tutaj.
pewnym momencie wraca do tej romantycznej.
No tak, ale chodzi mi o to, że w tym openingu tego drugiego sezonu mamy fragmenty tej takiej części bardziej fabularnej. Pomimo tego, iż nie zanosi się na to, żeby do niej dotarli w tym
W sumie
sezonie.
daleko są, bo to
No
jest
właśnie.
około 150 rozdziału, to zacznie się dziać, nie?
Tak, właśnie. 140, 100, no gdzieś tak między 130 a 150 to no. Ale fajnie jest opening. Właśnie to mi się podoba, przynajmniej jeśli chodzi o piosenkę, podoba mi się bardziej niż pierwszego sezonu. Może niekoniecznie jeśli chodzi o animację. A poza tym to tak, jest wszystko fajne, jest obsada wraca. Chcę zwrócić uwagę, że w obsadzie mamy starą i nową Lam z Urusei Yatsura. W innych rolach oczywiście, ale jest to dla mnie dosyć ciekawe. I tak, jest to nadal przyjemny serial. Jeżeli podobał wam się pierwszy sezon, to zachęcam do oglądania dalej. Co ty masz na piątym miejscu, Klaudia?
Ja mam Kimetsu no Yaiba, trzeci sezon. W sumie to też za wiele nie mam co opowiadać, bo poziom dla mnie jest taki sam. I fabularnie, i tam w animacji. Znaczy, wydaje mi się, że może nawet ciekawiej jest, bo ten jeden demon, co ma tak tyle tych oczu, jestem ciekawa, kim jest tak naprawdę, bo pojawiał się w różnych tam retrospekcjach i nie wiem, w sumie znaczy jest to wciągający sezon, szczególnie, że byłam na tym pokazie w kinie i jak się skończyło, to tak, Boże, jak to szybko minęło. Ale no nie wiem, no anime jak anime, na razie bez zmian, jest okej. Okay.
No ja też mogę tak podsumować, właśnie Miecz Zabójcy Demonów mogę tak samo podsumować. No tak, to jest na pewno anime, które istnieje. I moja opinia o tym, że to jest bardzo nijaki bitewniak z postaciami wyciętymi z kartonu, za którym nie przepadam i w sumie to skończyłem ten pierwszy sezon i obejrzałem drugi właśnie na potrzeby tej premiery kinowej i tak ta premiera kinowa trochę ustanowiła mnie w przekonaniu, że Miecz Zabójcy Demonów jest fajny, kiedy nie ma fabuły. I kiedy jest bardziej komediowy i slice of life'owy. I dlatego ten pierwszy odcinek mi się podobał i potem obejrzałem drugi i tak się wynudziłem. I ja potem nie obejrzałem żadnego odcinka tego trzeciego sezonu.
Ja przyznam, że ja z Kimetsu odpadłem na pierwszym sezonie, ale mi akurat humor najgorszą częścią Kimetsu dla mnie, bo kompletnie mi nie leżał.
No ta, ale jak w kinie z całym ludźmi, wypełnioną salą ludźmi, no to...
No właśnie zawsze jest tak, że jak się z kimś ogląda i to jest jakby inny odbiór, bo właśnie ja tak samo miałam. Jak ja oglądam anime w domu, to no czasem się zaśmieję, czasem nie, a w kinie jak tak wszyscy się nagle, nie wiem, zaśmieją i tam, nie wiem, no nie, jakaś taka inna atmosfera jest po prostu.
No pomagało to, że w tym pierwszym odcinku był jedyny w całej serii fanserwis, więc no.
No tak.
Plus ode mnie.
Słynna scena pod prysznicem? Co?
Nie, co akurat w łaźni. A, znaczy, właśnie, w gorących źródłach.
Tak, tak, ale kojarzę, bo na Facebooku strasznie dużo jej miałem.
No. I to jest chyba jedyna scena z fanserwisem w całej serii, więc zobaczenie tego w kinie na dużym ekranie było fajne.
Godne pochwalenia, że po tak popularnym shonen celującym na nastolatków nie ma tak dużo tego fanserwisu.
No, może dlatego, że to kobieta pisała.
Tak? A to jest autorka?
Dlatego takie słabe.
Tak. Aha, ale śmieszne.
A co ty masz na piątym miejscu, Kamil?
U mnie te miejsca to są takie wrzucone bardziej na zasadzie, że co bardziej oglądałem, a co mniej, bo wszystkie serie, które tu mówię, to lubię. Ale no mogę dać Skip to Loafer, które wiem, że ty bardzo lubisz.
Tak, ja mam to na swoim
ale no mówię, u mnie
miejscu
to
jest pierwszym. Coś,
że lubię, tylko po prostu jest kilka serii, które lubię, chyba bardziej oglądam. No i bardzo sympatyczne. To jest romans, w którym widać od początku mamy nakreślone szkolny romans o dziewczynie, która przeprowadza się z wioski do Tokio i oczywiście tutaj jest zagubiona i pierwszego dnia poznaje chłopa, który będzie jej obiektem zainteresowań, ale jest to przedstawione tak sympatycznie, to jest seria od początku daje vibe takiej przy której po prostu miło spędza czas, a też wszyscy bohaterowie wydają się póki co ciekawie zaprezentowani. Ta podstawowa dwójka jest urocza, no i sam opening z nimi jest też świetny. No właśnie to jest ta seria z tych, które zacząłem oglądać przez to, że zobaczyłem opening i stwierdziłem, że ej, super jest.
Właśnie Skip and Loafer jest, wiele ludzi myśli, że to jest shoujo, nie, to jest seinen. I to właśnie bardzo mi się podoba, że to jest, prawda, to właśnie taka komedia licealna, ale jednak ona jest nieco bardziej taka doroślejsza, prawda.
Właśnie ja z początku myślałem, wiedząc, że to jest, z początku myślałem, że to będzie trochę starszych, bardziej o czasach bardziej uczelnianych, może źle zrozumiałem opis. Bo tak kojarzyłem, że to nie jest taki typowo szkolny romans i myślałem, że pójdzie to w trochę starsze czasy, bo no brakuje mi tak bardziej uczelnianych romansów, ale no jakby to powiedzieć, czymś ta seria się wyróżnia. Ciężko mi powiedzieć czym na tyle wielu innych tych szkolnych romansów, ale jest inna i przez to mi się bardzo podoba.
No właśnie to, że ta seria jest seinenem, a nie shonenem czy shoujo, mam wrażenie, że jest plusem, że właśnie, że ona jest bardziej taka, jak mówiłem, kreacja bohaterów, czy nawet same prowadzenie fabuły jest o wiele bardziej doroślejsze i
Tak, tak.
właśnie to jest teraz w tym momencie w anime jesteśmy w takim momencie, w którym już trochę mamy skończone wprowadzanie postaci, prawda? Więc nie wiem, czy jesteś na bieżąco, chyba nie.
Nie, nie, nie jestem, ale co jest, polubiłem, to też jest taka odmiana na tle wielu romansów, że obie strony, i tutaj i facet, i dziewczyna, mają charakter. To też się rzadko zdarza. To mamy dwie postacie, które na siebie równo działają. Nie ma tak, że jest jedna dominująca, nie wiem, jedna szara kluska, a drugi super popularny, który wprowadza, tylko raczej mamy dwie, które to się fajnie uzupełniają.
Tak, właśnie to też jest fajne, że te postacie nie są takie. Znaczy one są trochę wykreowane z takich archetypów postaci, dla tego typu settingów, ale one się poza nie wybijają, w sensie, że Shima, czyli ten główny chłopak, znaczy staram się tak powiedzieć bez spoilerowania, ale on jednak nie jest właśnie takim typowym, popularnym bishonenem, prawda?
Też mam sobie tę cichą stronę. A znowu Mitsumi jest cichą myszką, ale chciałaby być. Ale ona chciałaby być w tym towarzystwie dużym, tylko się stara, ale jest taka trochę może granica między tym, że ona sobie żyła na wsi, a tu nagle jest przytłoczona Tokio.
Właśnie tak, że znaczy, to szkoda, że nie obejrzałeś, nie jesteś na bieżąco, bo właśnie w tym poprzednim odcinku, odcinku szóstym, właśnie zobaczyliśmy te postacie, dwójkę głównych postaci od innej strony, która naprawdę mam wrażenie, że je rozwija, daje im takie właśnie drugie dno, którego mam nadzieję, że również reszta postaci dostanie, a na pewno tak będzie, ponieważ już się tutaj tak jakby już trochę to widać, że one są trochę tak nakreślone. I ta, muszę powiedzieć, że właśnie, że jest to wspaniała seria też pod względem właśnie audiowizualnym. Strona wizualna jest wspaniała, kocham projekty postaci, kocham właśnie to, jak one wyglądają. I wszyscy, cała obsada głosowa świetnie spisuje się w swoich rolach. Właśnie chcę też przede wszystkim powiedzieć o sumie o Mitsumi. Jej aktorka to jest Tomoe Kurosawa. Wspaniały występ, naprawdę idealnie oddaje to, kiedy ona jest skrępowana, kiedy ona jest podekscytowana. Naprawdę jej głos tworzy tę postać, prawda? On nadaje jej tyle uroku i nie wyobrażam sobie właśnie oglądania tego anime z jakąkolwiek inną obsadą. Więc muszę tutaj pochwalić właśnie osoby odpowiadające za casting i oczywiście samych aktorów, ale generalnie Skip and Loafer to jest właśnie moje ulubione anime w tym sezonie i chyba na razie moje ulubione anime w roku, ponieważ jest to anime, które po prostu no zawsze jak wychodzi, to nie mogę się doczekać, żeby go móc obejrzeć. A trochę słabo wychodzi, ponieważ wychodzi wieczorem, akurat w przeddzień, kiedy ja muszę rano wstawać. Więc słabo.
Uczelnia poczeka, Skip to Loafer, nie?
Dokładnie. Więc to było twoje miejsce, które? Piąte,
piąte.
Tak? Klaudia, co ty masz na miejscu piątym? A, już mówiłaś, dobra.
Już
ups. Dobrze, że mi jednak wysłałeś te listy, bo bym się pogubił całkowicie. Więc omówiliśmy miejsca piąte, miejsce czwarte. U mnie na miejscu czwartym jest Tengoku Daimakio. Kto to jeszcze ogląda u nas?
Ej, u mnie jest na miejscu trzecim.
Tak jest. Tak, jest to anime, które jest u nas simulcastowane oficjalnie z polskimi napisami w serwisie Disney Plus. Jest to anime, które jest takie post-apo, tylko że niekoniecznie wiemy, co się wydarzyło, żeby było apo, prawda, jakie to apo było, a przynajmniej na razie nie wiemy. Nie czytałem mangi, to warto wspomnieć. Ty też nie. Tak. Oczywiście wiedziałem o tej mandze już wcześniej, ponieważ był to całkiem popularny tytuł, właśnie taki, to jest chyba seinen właśnie. Jest to taki post-apo thriller o parze bohaterów, którzy przemierzają taki świat post-apo i likwidują potwory i szukają tak jakby miejsca zwanego niebem, to po pierwsze, po drugie szukają pewnego mężczyzny. Jest to bardzo przyjemna, bardzo przyjemny thriller taki, fantastyczny, właśnie post-apo. Bardzo fajnie jest wykreowany ten świat, intryga jest całkiem interesująca i ja muszę tutaj pochwalić stronę wizualną. Serial jest świetnie wyreżyserowany, ma genialny opening, tak jakby opening świetnie mam wrażenie nadaje nastroju tego, jaka to jest seria, chociaż jest w niej chociażby taki trochę sprośny humor, co jest dosyć ciekawe i ta, po prostu bardzo mi się podoba oglądanie tego co tydzień.
Też no, nie opowiedziałeś już o tej jakby drugiej perspektywie, która jest w tym anime opowiadana, bo też poza tym światem post-apo mamy też ten świat w tym ośrodku.
Mm-hmm.
I widziałem dużo porównań do The Promised Neverland.
No właśnie, specjalnie to, ale... nie wspominałem o tym, ponieważ nie wiedziałem, nie wiem za bardzo jak to opisać, ponieważ tak naprawdę
no to się pojawia
prawda jest taka,
odcinku,
że nie wiemy co się
nie...
tam dzieje jeszcze, prawda?
Tak, tak, ale to nie, bo to jest od pierwszego odcinka nam się akcja prowadzi, więc też to nie jest żaden spoiler, a
mm-hmm.
jakby wydaje mi się, przynajmniej póki co, że The Promised to nie do końca jest tak jak The Promised Neverland, że
tak.
To raczej ten ośrodek wygląda jak coś, co ma ich chronić przed tym światem zewnętrznym.
Mm-hmm.
Ale też no, nie wiemy, czy może to jest niebo, czy może, czy nie, bo to jest taki, z jednej strony mamy perspektywę świata post-apo, czyli tego zniszczonego, niebezpiecznego, gdzie na ludzi czekają okropne rzeczy, jest wszędzie niebezpiecznie i każdy musi dbać o siebie. A z drugiej mamy perspektywę tego idealnego ośrodka, gdzie nic im nie grozi, ale z drugiej strony są ciągle obserwowani, jest tylko grupa dzieciaków i ten ośrodek od początku daje, no, wskazuje, że będzie chyba główną tajemnicą tej serii. Co o tym można powiedzieć? No, tak jak mówiłeś, że strona wizualna jest świetna. To mi się opening podoba, ale ending też bardzo, mhm. bardzo mi siadł. No i podoba mi się to post-apo, szczególnie, że nie wiem, w sumie dawno nie trafiłem na jakieś post-apo w anime z tych nowo wychodzących, co by mi jakoś tak siadło. Zawsze czegoś im brakowało. To mamy ciekawe, nie dość, że dwójka tych głównych bohaterów jest interesująca, szczególnie Kiruko i przeszłość tej osoby. Drugie mamy też Maru, który idzie do nieba, ale też chyba można chyba założyć, że na dojściu do tego nieba się u nich nie skończy, bo wydają się bardzo, że to jest relacja dwóch osób, którym na sobie zależy.
Mhm.
No i co mogę powiedzieć? Fajnie, że Disney Plus to wydaje, bo chyba głównie przez to się dałem temu szansę.
Tak, ja tak samo.
No, widziałem coś tam narzekania na Twitterze na to, że jakiś że czasami dziwny humor tu jest, ale nie rozumiem, bo to nie jest
właśnie
taki poziom kiepskich shonenów z fanserwisem, tylko
no. Właśnie widziałem taki komentarz, że mam nadzieję, że Disney jest zadowolony z tego, że kupili to.
Tak, tak.
I dla mnie ja myślę takie, że oni kilka tygodni wcześniej wypuścili serial o klubie z męskim striptizem. Wyraźnie im to nie przeszkadza.
No nie, bo wiesz, to jest, wiesz, japońskie komiksy, to pornografia praktycznie przecież.
No właśnie, no, było w uwadze przecież. Wszyscy oglądaliśmy, nie? No, to było nasze miejsce czwarte i ta, podoba mi się. Jeszcze muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia, dlaczego jest na całym świecie tytuł Tengoku Daimakyo. Jakby manga jest po angielsku przetłumaczona na angielski jako Heavenly Delusion. Nie wiem, dlaczego jest nawet tam Tengoku Daimakyo. To jest śmieszne, że tam w Hiszpanii czy Portugalii oni mają podwójny tytuł. Że puknęli się w głowę i tam dali
no
Tengoku Daimakyo.
Zawsze lepiej niż mieć po polsku tytuł Tajemnice Wyspy.
No dobra, może prawda, ale tu akurat jest łatwo do przetłumaczenia tytułu,
no.
Prawda? On faktycznie ma jakiś sens w porównaniu do Summertime Rendering, które jest
no, bez sensu. Że jak jest wydawane w Polsce z simulcastem, to nie ma szans na jakiś dubbing czy coś, ale to chyba w Disney, chyba nie ma co liczyć, że Disney to
znaczy,
będzie.
Znaczy najwyraźniej lepiej. Oszczędzają na tym, no bo Tokyo Revengers drugi sezon nadal ma tylko trzy
no,
duby.
Chyba Disney z tego co kojarzę ma problemy finansowe, jakoś to się nie sprawdza się ten streaming, Tak jak zakładali, więc.
To znaczy.
Wiem, że ogłosili, że będzie mniej seriali powstawać, bo
no
nie
tak,
byli
i będą
zadowoleni z tego,
odpisywać.
Z oglądalności tych
Tak.
seriali. Ja ogólnie
Znaczy nie,
słyszałem,
to jest
że.
dlatego, że teraz tam wcześniej. Boże, że. Teraz Iger chyba tam rządzi, a wcześniej był Czapek, czy na odwrót, i teraz właśnie Iger odwraca decyzję Czapeka,
No,
czy tam
wiem,
na
że Star
odwrót.
Warsy mają dostać mniej seriali.
No bardzo dobrze.
Nie, no, bo trochę.
No właśnie.
Ich poziom siedział poza
właśnie
Andorem,
muszę
ale
powiedzieć,
no.
że mieliśmy nawet niezły streak, w którym gadaliśmy w każdym odcinku na początku o Mandalorianinie. A potem właśnie był poprzedni odcinek z Radkiem, w którym nie rozmawialiśmy o Mando w tym odcinku, ale po nagrywaniu z nim rozmawiałem. Więc
No,
no.
ale Mando to. No, średnio byłem zadowolony, wręcz ostatni odcinek to traktowałem jak Rise of the Skywalker, ale to nie odcinek o. No właśnie, zapomniałem z takich anime, co wyszły w maju, zapomniałem obejrzeć Wizję. Chociaż to akurat mało anime, tam jest bo tylko
Ja
jedno,
też.
ale.
No, nie
Muszę
obejrzałem
końcu
jeszcze.
obejrzeć. Dobra, chodźmy dalej, może.
Dobra, miejsce czwarte u Claudii, a to już Dr. Stone u ciebie jest,
No,
mam
mnie
rację.
tak.
Więc to jest
tak.
omówione już, prawda?
Możemy. Tu możemy przejść do mnie, do miejsca czwartego, bo to też sobie Klaudia pogada, bo tu mam Jigokuraku, czyli Hell's Paradise, chyba to jest
Tak,
po angielsku.
piekielny raj po polsku od
Tak,
JPF-u chyba.
Dokładnie.
Nie wiem, czy ty chcesz, Klaudia, więcej powiedzieć o tym, czy ja mam zacząć?
Możesz zacząć.
No. No to jest ogółem seria o tym, że dziejące się w okresie Edo, gdzie mamy Gabimaru. Shinobiego skazanego na śmierć, który jednak jest no, przepotężny, znany jest jako nie wiem jak to po polsku powiedzieć, to jest Gabimaru the Hollow.
Nie
no,
no jakoś
no,
tak.
W każdym razie jest skazany na śmierć, ale jest no jest jak protagonista anime, czyli potężny. I ma w pierwszym odcinku oglądamy jak próbują go zabić i próbujemy i mamy też drugą postać, czyli Sagiri, która no, z początku przesłuchuje go, dlaczego chce umrzeć. Dlaczego chce umrzeć. No i dochodzi do momentu, że nie mogąc zabić Gabimaru, nagle pojawia się Sagiri, która okazuje się być członkinią jednego klanu, który specjalizuje się w egzekucjach. I okazywało się, że ona prawdopodobnie jako jedna z niektórych osób jest w stanie zabić Gabimaru. I okazało się, że jej celem nie jest zabicie Gabimaru, tylko zrekrutowanie go na wyprawę, żeby przyprowadzić eliksir nieśmiertelności. Albo czyli eliksir życia, bo tak to się nazywa. Można założyć, że chodzi o eliksir nieśmiertelności. Ponieważ znajduje się on na wyspie, na której jak wysyłali ekspedycję, to wracali wszyscy martwi. No i tutaj też nie jestem idealnie na bieżąco, ale podoba mi się to anime bardzo. Jest takie mapowate. Się śmieję, że wygląda jak tak average mapa anime. Bardzo mi się podoba na Jujutsu Kaisen, ale widać, że chyba nie miał to anime tej dużo miłości jak Jujutsu czy Chainsaw Man, to kwestia tego, że mniej osób pracowało czy co, ale w trakcie anime bardzo czasami jestem mało zadowolony z wizualiów, mam wrażenie, że nie popisują się. A na przykład opening bardzo mi się podoba, ale wygląda też tak bardzo mi przypomina openingi Jujutsu Kaisen. Tak samo.
Serio? W ogóle.
No, nie wiem, ale tak wizualnie, wiesz, bardzo mi przypomina.
Nie wiem, ja szczerze mówiąc nie miałam takiego odczucia. Prędzej przy Chainsaw Manie.
No, Chainsaw Man to tam miał. Nie no, Chainsaw Man mi się wydaje, że wygląda trochę. Nie miał jakiś swój styl. Właśnie tutaj bardziej widzę ten Jujutsu niż przy Chainsaw Manie, ale no. Co o tym powiedzieć? No, fajne się wydaje. W sensie podoba mi się postać Gabimaru. Podoba mi się jego relacja z Sagiri, gdzie mamy z jednej strony więzień skazany na śmierć i jej strażnik, który może w każdej chwili go zabić. Z drugiej strony mamy Gabimaru też z jednej strony potrzebuje jej, żeby jakby stąd, żeby dokonać tego zadania, bo jego celem jest no powrót do swojej żony po prostu, bo dosłownie. A z drugiej strony, no, mieliśmy, no, że taka wyspa ciekawa, gdzie wszystko jest zagrożenie, z jednej strony jeden drugiego chciałoby zabić, z drugiej strony potrzebują siebie, żeby tu przetrwać. Ty, Klaudia, jesteś bardziej na bieżąco?
Tak, też chyba jeden odcinek do tyłu jestem. Tak mi się wydaje, bo... No tak, jeden odcinek.
No możesz więcej powiedzieć, jak to tam dalej ci się podoba, bo ja to specjalnie coś tam zacząłem oglądać, żeby przed podcastem opowiedzieć. I bardzo znaczy, mi się w ogóle podoba, ale jeszcze kilka odcinków mi zabrakło.
A. No, fajna w sumie jest ta wyspa, w sensie taka bardzo kolorowa, więc na początku daje takie wrażenie, że jest mega przyjemnie, tak fajnie, kolorowo, a potem się okazuje, że wszystko jest takie mega niebezpieczne, pojawia się dziwne robactwo. Tak, ja w ogóle na Twitterze się śmiałam, że to jest symulacja życia w Australii, bo faktycznie tam jakieś dziwne, jakieś to robaki stworzenia. Tak, no dokładnie. No, i tak właśnie... No w sumie jesteś tymi, tak? Bo w sumie jak są jakieś zwierzęta, które mają bardzo rzucające się w oczy kolory, to zawsze są niebezpieczne.
W ogóle, czy Sagiri też ci przypomina tą babkę z Tower of God? Wizualnie strasznie? Tylko mi...
Chodzi ci o tą księżniczkę?
Tak, tak.
No trochę, ale nie za bardzo. Tak, jak mi powiedziałeś, to wiedziałam, o kogo chodzi, ale tak samo
nie,
z
ja
siebie
początku mam tak, ja od początku miałem takie, ej, to ona.
A. No, tylko charaktery trochę inne.
Tak, tak, to tak. Ale... postać Gabimaru mi się bardzo podoba, bo z jednej strony mamy szaleńca, który jest w stanie, zdolny do zabijania wszystkich, z drugiej strony walczy ze sobą, po prostu tak było nauczone życia, nie chce, bo chce, jakby wpływ żony na niego powoduje, że staje się, no, nie chce zabijać, ale z drugiej strony jest tylko nauczony tylko tego i z jednej strony był nauczony, że musi zabijać, że dla wojownika słabość jest przekleństwem. Nie mamy przez cały czas taki kontrast. Zresztą w drugim, trzecim odcinku bardzo, bardzo ten kontrast został zarysowany. Ale też nie chcę wchodzić w większe spoilery.
Mi to się podobały komentarze, jak ten taki duży, ten z więźniów, ten taki olbrzym. Już nie pamiętam, jak on się nazywał.
Mówisz o tym, to te wszystkie bronie miał? To...
Nie, bo on nie. Został... Nie, taki później, taki jeszcze inny był duży. To się śmiali, że jest feministą, bo ogólnie ta Sagiri to miała trochę przechlapane jako kobieta, bo tam ludzie jakby tam z jej branży, że tak powiem, trochę tak lekceważyli ją i mówili, a jesteś kobietą, to powinnaś być w domu,
tak,
mieć dzieci,
standard
bla, bla, bla.
Tych czasów.
No, a dobra, to nie będę ci spoilerować, ale ogólnie są takie sceny, że no niezbyt ciekawie te postacie kończą i właśnie przez tego olbrzyma się śmiali, że on usłyszał po prostu, jak oni ją mobbingują i się ich pozbył, ale no trochę przechlapane
no
miała,
tak.
To
no
fakt.
Tutaj mamy przedstawienia właśnie o tym, jak to jest być kobietą w takim świecie, że no nie chce być od spokojnego siedzenia, pilnowania domu.
No,
ale
fakt,
no,
że...
Jest słaby. No.
Fakt, że na początku, znaczy nie wiem jak później, no teraz tak może jest lepiej, ale na początku była momentami taką miękką bułą.
Tak, znaczy no też przedstawione było, że ona nie potrafi tak za wiele, zawsze się... Nie są idealne te jej cięcia, bo czegoś zawsze się boi. To tam było w drugim odcinku z początku sporo opowiedziane i w trzecim też kontynuacja tego bardzo była.
Potem trochę się nawet zmienia, tak już na lepsze, a nie wiem, może później będzie jeszcze lepiej, ale zobaczymy. No wydaje mi się, że, znaczy nie jestem pewna, ale że może skończą, w sensie nie zrobią tak, że jeden sezon i porzucamy na parę lat, tylko może tam szybciej skończą, bo manga w sumie jest zakończona i chyba nie miała jakoś tam sporo tych rozdziałów. Już nie pamiętam dokładnie.
Już. Właśnie wszedłem na 127 rozdziałów.
No to tak, no to
do zrobienia sensownie. No.
Więc może się uda, że szybko się uporają.
Szczególnie, że jest bardzo popularne tutaj. Tak patrzyłem na co nadrobić w tym sezonie, to było jako jedne z pierwszych.
No ogólnie ja pamiętam, że nawet jeszcze przed anime to, znaczy przynajmniej w Polsce, bo w sumie to u nas jest nie wiem, czy to już się skończyło wydawać, czy nie, ale no niemniej jednak było wydawane i tam wiem, że dużo osób też mówiło, że bardzo fajne. Nawet chciałam kupować mangę, ale tak na razie trochę się wstrzymuję z kupowaniem nowych tytułów. Może tam kiedyś, bo anime mi się podoba.
Ja też. Tylko się śmiałem w drugim odcinku, że od początku było wiadomo, które postacie to będą miały większe znaczenie, bo były bardziej wyraźnie zarysowane wizualnie.
No tak, typowa mapa.
Dobra, chyba powiedziałem co chciałem, ty chyba też. Czy jeszcze coś chcesz dodać?
Nie, w sumie wszystko.
Dobra,
w sumie to Jikokuraku jest u mnie na trzecim miejscu, także jest z głowy.
No, u mnie na czwartym, ale też chyba kwestia tego, że dosłownie wczoraj zacząłem.
No.
Ja obejrzałem 20 sekund pierwszego odcinka i wyłączyłem. I z tego, co widziałem na mediach społecznościowych, to tego nie żałuję. Więc tak.
A czemu?
Nie, po prostu nie wygląda jak coś, co by mi się bardzo nie spodobało. I tyle.
No tak.
Bartek, kiedy anime nie jest komedią romantyczną.
Więc to było miejsce czwarte bodajże.
No, u mnie czwarte, u Klaudii trzecie. Czyli tak. Teraz twoje trzecie miejsce.
Teraz moje trzecie miejsce to jest Moja Gwiazda, czyli Oshinoko.
Ona jest na pierwszym miejscu.
Jeżeli mam być szczery, to nie byłem podekscytowany tą adaptacją. Jestem z mangą na bieżąco od jakichś 2-3 lat. Generalnie jest to manga, którą lubię, co prawda, ale generalnie nie uważam ją za jakieś super niesamowite transformatywne dzieło, tylko za taki fajny, przyjemny, trochę taki tani edgy thriller, który mi się bardzo dobrze czyta. Co prawda, ale nie sądzę, żeby było to jakieś wspaniałe dzieło, tak jak mówiłem. Więc nie byłem jakoś podekscytowany tą adaptacją, ale muszę przyznać, że zrealizowana jest wspaniale. Naprawdę nie jest to łatwa manga do zaadaptowania, ponieważ, jak mówiłem, trochę ma w sobie trochę takiego troszkowatego thrillera, ale ma też taki trochę prześmiewczy ton, jakby. Więc no jest to coś, co też na pewno wiedziałem, że będzie popularne, ponieważ jest to thriller, ale jest to taki nastoletni thriller, mam wrażenie, prawda?
Jest to thriller, ale też nie zawsze jest thriller, czasami no ma momenty, gdzie ten thriller schodzi na dalszy plan, na długo, wraca, trochę się pojawia i znika znowu.
No, główną rzeczą, która mi się podoba w tym anime, to jest jakość produkcji samej. Która jest absolutnie fantastyczna za każdym razem.
Widać dużo miłości włożonej w ten tytuł.
Jest fajnie zrealizowana. Warto wspomnieć, że pierwszy odcinek trwa 1,5 godziny, prawda?
Tak, warto wspomnieć, że też tutaj stworzy to studio Doga Kobo, czyli nie jest jedno z tych większych studiów, które częściej jest wymieniane wśród tych jakby największych.
Mhm.
Jak patrząc na ich wcześniejszy dorobek, to o ile jest kilka przyjemnych serii, tak, to widać, że Oshinoko bo tutaj u nich nawet największą. Z tych,
tak,
które
nie są wytwórnią hitów, prawda?
Tak, więc no, to się zmieni po tym anime, bo zresztą po tym pierwszym odcinku przez długi czas, no może nie długi, bo Mal umarł, ale byli na pierwszym miejscu na Malu po tym odcinku. Spadli, ale chwilę po tym spadnięciu spadł Mal. Teraz tam rządzi tylko Lane.
Ciekawe, czy to są połączone.
Tak. No ja już bardzo lubię. Zresztą od początku lubiłem ze względu na to, że też pisze Aka Akasaka, czyli autor Kagui. Zresztą tutaj już odpowiada tylko za rysunki. Nie, sorry, za historię. Za rysunki nie odpowiada. Tak. No i tak, od początku. Dobrze, że zrobili ten pierwszy odcinek taki długi, bo wydaje mi się, że jakby miał być normalnie po 20 minut, to ten wstęp mógłby kilka osób odbić, bo to by się bardzo dłużyło. A w ten sposób, no, po pierwszym odcinku mamy zarysowane, o czym to jest. I czekam, aż się trochę rozkręci, bo też Oshinoko. Bardzo szybko to czytałem i po chyba dopiero 50 rozdziałów było, jak ja to zacząłem czytać, więc te pierwsze 50 rozdziałów zraszowałem, teraz dziwnie mi tak wolno to śledzić, ale no to jest jedna z dwóch serii, z którymi jestem kompletnie na bieżąco, więc no w sumie jestem zadowolony z każdej postaci. Bardzo fajnie Kana tutaj wygląda. Chociaż Aqua czy Ruby też mają robotę, chociaż Ruby jeszcze nie miało okazji zabłysnąć. To się tam później zmieni.
Tak, dopiero w rozdziale 150, czy którym.
Tak, czekam też, aż Akane będzie miała okazję zabłysnąć, bo tylko się póki co pojawiła, a też zanim będą mieli lepsze rozdziały, to jeszcze dużo czasu minie. Teraz. No ale. Kojarzysz, ile to ma mieć odcinków? 11 chyba, według
11,
Anilista.
11, no. Tak.
Ciekawi mnie, w którym miejscu skończą. No ale Oshinoko jest, no mangi lubię za to, że jak miesza ten świat show biznesu, ten trochę ten z idolkami, a trochę ten aktorski. No to śledztwo nigdy jakoś mnie nie ciekawiło, w sensie czasem miało lepsze momenty, ale chyba nawet samej nie kojarzę, kiedy grało to jakąś większą rolę w samej mandze. Chyba też zawsze to się pojawia tak na chwilę, po czym wracało do tych bardziej aktorskich czy idolskich momentów.
No właśnie, dla mnie to jest jeden problem, który mam taki, że na pewno to, jeszcze takiego nie widziałem, ale na pewno już istnieją takie nagłówki w stylu, że moja gwiazda coś tam jest krytyką branży rozrywkowej, czy coś takiego. Kiedy tak naprawdę mam wrażenie, że ten temat tej branży rozrywkowej jest tutaj bardzo płytko potraktowany, wcale nie jest właśnie jakąś taką przesadną krytyką, czy na przykład, że mam wrażenie, że rzeczy, o których mówią tutaj, to są takie rzeczy oczywiste, które każdy, ktokolwiek ma jakiekolwiek
no nie,
pojęcie
to
o tym,
jest
tym
przedstawienie do tego świata, ale nie jest idealnie, to nie jest idealnie krytyka. No, może sama postać AI jeszcze to może było krytyką, ale już wątki Ruby i Aqua to bardziej jest wprowadzenie w te światy, jak to wygląda, a niekoniecznie krytyka.
Ja nawet mam wrażenie, że to jest takie bardzo też płytkie, bardzo podstawowa wiedza na temat tego. Nie wiem, może dlatego, że ja sam się w to zagłębiłem, mam inną perspektywę.
No ja aż tak tego nie znam, ale no też były serie, które bardziej celowały w to, co chciały, konkretnie w te tematy. Przypomnij mi, bo ty oglądałeś jakiś czas temu, kilka sezonów temu.
Nie wiem, o co ci chodzi.
Jakoś była z aktorami, czy z teatrem.
Kageki Shoujo?
Tak.
A to nie jest żadna, znaczy to...
No to mówię, że krytyka tego, że trochę też tak bardziej, że to nie jest taki sposób przedstawienia tych tematów.
No tak, ale to było też konkretnie o teatrze, taka Razuka, a nie o takiej branży w ogóle, prawda? No. Ale
branża jest często poruszana, więc to też no, nic odkrywczego się na konie robi, tylko po prostu bardzo mi się podoba to, że jest tutaj wiele postaci, w której każdą z tych postaci lubię, bo jak jakąś tam głębię wątku ma, czy to Kana, czy Akane, czy po prostu Aqua, no w końcu Ruby dostaje więcej uwagi, ale w mandze jeszcze trochę to zajmie, w anime jeszcze trochę to zajmie. No też trzeba pochwalić też opening i ending, bo są świetne. Wizualnie bardzo mi pasują.
Tak, wizualnie tak, piosenkowo. Fajny jest ending, opening nie jestem przekonany.
Opening lubię bardziej w pełnej wersji. Ale też z openingiem mam ten problem, że teraz w memach jest wszędzie i jest już za dużo. To jest bardzo popularna seria, więc to jest normalne.
Tak.
Ale no wizualnie Bardzo mi się podoba.
Właśnie chciałbym tutaj powiedzieć o ciekawym wyborze reżysera. Reżyserem jest Daisuke Hiramaki, który wcześniej reżyserował serię, kiedy był reżyserem serii, to bardziej był reżyserem takich rzeczy, pozornie przynajmniej, właśnie takich uroczych, o ładnych dziewczynkach, anime dziewczynkach, prawda? Więc to jest właśnie jest ciekawy wybór na reżysera, ale taki, który naprawdę zadziałał. On też właśnie wyreżyserował i storyboardował pierwszy odcinek, który był właśnie przede wszystkim był świetnie wyreżyserowany. I tam muszę przyznać, że no, ciekawy
był
wybór,
mocny,
ale dobra robota, tak. No i muszę też powiedzieć, że mi się podoba właśnie ending, zawsze mam jakąś taką słabość, kiedy ending zaczyna się w trakcie odcinka i potem przechodzi do endingu. Tak. Właśnie ten drugi part Gundama, Wiedźmin z Merkurego, robi to samo i też jest zawsze
hype. No to
hype.
W Raylianie też tak jest.
A, no to nie zauważyłem, może,
no,
może
jest,
nie
jest.
Był. Albo zasnąłem. Kiedy oglądałem.
Ja to w sumie, jeżeli chodzi o Shinoko, to nie oglądałam jeszcze, ale to właśnie przez to, że ten pierwszy odcinek jest długi, muszę sobie więcej
no,
czasu
też się długo chwilę zabierałem za to, bo już chyba drugi odcinek zdążył wyjść, jak ja dopiero obejrzałem ten pierwszy.
Tak samo.
No, ale no, pierwszy tom mangi czytałam i właśnie ja tak jak Bartek uważam, że no spoko jest, ale takie właśnie taki edgy thriller i ja też właśnie na początku słyszałam, że to jest krytyka tam właśnie tego całego show biznesu, ale właśnie jak tak czytałam, to niezbyt to czułam, zwłaszcza, że jak ja czytam właśnie te koreańskie webtoony i tam jest naprawdę krytyka tego show biznesu i tych idoli, gdzie może to jeszcze zależy od producenta, ale teoretycznie tam idol jest traktowany jako produkt, a nie jako człowiek, więc tutaj to byłam w szoku, że ta właśnie główna bohaterka, znaczy no, na pierwszym odcinku, to ona była traktowana tak pobłażliwie, szczerze mówiąc, bo jakby, nie wiem, wydaje mi się, że jakby w Korei dowiedzieli się, że idolka jest w ciąży, w sensie ci producenci, to o Jezu, to by było dopiero piekło. No, ale no ogólnie to tak, no spoko, no anime jeszcze nie mam zdania, no bo nie oglądam, ale jeżeli chodzi o mangę, to może kiedyś tam wrócę do czytania.
No, polecam. No, mówię, to zapomniałem powiedzieć, że długo na to zabierałem się za obejrzenie tego, bo jeszcze w podobnym okresie wyszedł w końcu film Kaguya, więc że tam Kaguya miał pierwszeństwo u mnie.
No tak.
Więc to było nasze miejsce, które...
No u mnie pierwsze, u ciebie trzecie.
Tak.
Claudia sobie miała miejsce trzecie, bo Jigokuroko tam miało.
Ty też miałeś miejsce trzecie już swoje.
No ja no tak, no u mnie to było Tengoku na trzecim.
No właśnie, więc możemy przejść do drugiego. U mnie drugie jest Insomniacs After School. To wychodzi po polsku od Kotori, ale nie pamiętam jaki tam tytuł dali, że już jakiś zdecydowali. Chyba Bezsenność po szkole jakoś tak. Więc tak, jest to anime, które opowiada o dwójce, o chłopaku i dziewczynie, szok, które, jak nazwa wskazuje, cierpią na bezsenność i szkoła, do której chodzą, ma już nieistniejący tak jakby klub astronomiczny i mają właśnie taką kopułę, która jest nieużywana i właśnie razem tam spędzają czas. No w pewnym momencie zostają nakryci i udaje im się uciec dzięki temu, że zakładają ponownie klub astronomiczny i ten chłopak zaczyna praktykować fotografię. I tak, jest to manga, którą miałem czytać, ale ostatecznie nie zdążyłem i to dlatego, że już wcześniej czytałem inną mangę tego samego autora bądź autorki, która nazywa się Fujiyama-san wa Shishunki, tak, czyli Fujiyama-san, i to czytałem tę mangę, mi się podobała i miałem właśnie zacząć czytać Bezsenność, ale tego nie zrobiłem. Ja ostatecznie zdecydowałem tego nie robić i po prostu oglądać anime i to była dobra decyzja, ponieważ anime jest naprawdę dobre, jest naprawdę przyjemne, oczywiście jest trochę w nim romansu, ale jak na razie przynajmniej to jest fajne, że Postacie nie mają nawiązanej takiej prawdziwie romantycznej relacji na razie, jakoś tak nie jest to przynajmniej wyraźnie nakreślone, że oni się sobie podobają na przemian. I to jest też Iyashike, to też jest oczywiście właśnie taki bardzo wolny romans, to jest właśnie cecha tego gatunku. Tak, jest to Iyashike, które uwielbiam, jest to seinen taki, który nie jest właśnie jakimś takim thrillerem czy akcyjniakiem, i to też uwielbiam takie seineny, więc jest to zdecydowanie seria, która była stworzona dla mnie i tak bardzo przyjemnie mi się to ogląda za każdym razem. Naprawdę nie mogę tutaj jakoś za bardzo pochwalić strony audiowizualnej, poza tym, że obsada spisuje się dobrze, jest fajny opening, ending jest też całkiem niezły. Jeśli chodzi o stronę wizualną, no to jest spoko, ale to jest wrażenie, że rzeczy, które są fajne w tym anime, nie są, jakby to powiedzieć, nie są, rzeczy, które mi się podobają wizualnie te w tym anime, nie są dlatego, że to jest anime, tylko że mogę je znaleźć też nawet w mandze i to może nawet lepiej zrobione, więc mam nadzieję, że będę mógł, że uda mi się kupować tę mangę po polsku od Kotori więc polecam naprawdę. Bezsenność po szkole jest bardzo fajną serią i muszę powiedzieć, że no, spodziewałem się, że będzie u mnie wysoko na liście, ale nawet zastanawiam się, czy może będzie u mnie na miejscu pierwszym, ale Skip and Loafer tam wskoczył trochę niespodziewanie. Więc to jest moje miejsce drugie. Klaudia, co u ciebie jest na miejscu drugim?
Saga Winlandzka.
O, ktoś jeszcze to ma na miejscu drugim.
U mnie też na drugim.
No właśnie.
ja ogólnie jestem z manką prawie na bieżąco. Bo no nie wiem, dosłownie tam parę rozdziałów jestem do tyłu. I w sumie z anime też jestem trochę do tyłu, to się przyznam, bo chyba tam 6 odcinków obejrzałam.
To jestem na bieżąco.
No ja bardzo lubię ten ark z tą farmą całą. Nie wiem, niektórzy mówią, że to jest takie słabe, bo już nie ma tej całej akcji, tych bitew i tak dalej, no ale też z drugiej strony celem tej mangi nie jest to, że tak jak typowy, nie wiem, serial o wikingach, że tam się tylko napieprzają, krew leci i tak dalej, tylko właśnie jest kwestia tego pokoju i że walka to nie jest wcale jakby celem życia każdego człowieka. Więc to też fajnie pokazuje ten drugi sezon przemiany Thorfinna, jak to u niego wyglądało. Bo kiedy, no wiadomo, stracił obiekt, na którym miał się zemścić, to też stracił jakby wolę życia, bo dla niego tylko liczyła się walka, no bo tak był wychowany i dopiero właśnie w drugim sezonie zaczyna też poznawać jakby lepsze strony życia człowieka i takie spokojniejsze. No i w sumie to jest bardzo fajne i wydaje mi się, że no jeżeli ktoś tego nie dostrzega, no to też w sumie no nie ogarnął początku pierwszego sezonu, tak jak jego ojciec też mówił o tym, bo on też jakby już nie chciał walczyć i to też zrobiło taki przesiew chyba wśród oglądających.
No ja z mangą nie jest, ja magii nie czytałem za bardzo, więc podchodzę do drugiego sezonu nie wiedząc niczego i mi bardzo się podoba. Jakby tutaj mówiłeś, że to jest przedstawienie tego, czym jest saga winlandzka, czyli o tym, że to zabijanie jest bezsensowne. I ten sezon pokazuje przemianę Thorfinna, który jakby powoli staje się kimś, kim był jego ojciec, czyli kimś, kto był posiadany ogromnej mocy, no, unikał przemocy. Uważał pokojowe rozwiązania za bardziej no za to, co było potrzebne, że to bezsensowne zabijanie no jest bezsensowne. I no ten sezon może samej akcji nie ma dużo, ale tej brutalności no jest dużo. Zresztą no, mamy początek bardzo brutalny. Później w trakcie sezonu też mamy chociażby sporo właśnie o życiu w niewoli. i o, chociażby przemocy wobec niewolników. Czy mamy też, poza tą perspektywą Thorfinna, mamy też trochę tej perspektywy Canuta, który już w żaden sposób nie jest tym Canutem, którego znaliśmy w pierwszym sezonie. No, ale no też słyszałem, że dużo trochę narzekał na to, że tu tempo wolne, tu mało się dzieje, ale no mi to bardzo pasuje. Takie powolne opowieść o tym, jaki jest sens życia, co w nim jest tak naprawdę ważne. Chociażby to, jak przez kilka odcinków skupiają się na tym, żeby zrobić pole i że to dla Thorfinna staje się ważne, to stworzenie własnego takiego raju, że to czerpanie satysfakcji z tego, że plony urosną, a nie tylko tego, że się zabiło kogoś. Już samo to jest, zresztą też widać przez cały sezon, jakie cierpienia przechodzi Thorfinn przez to, że przez tyle lat był no, jedyne co znał przez tyle lat, to było zabijanie.
Dokładnie. No ja jeszcze tu mam takie jedno zastrzeżenie, bo na przykład bo saga Winlandzka leci teraz na Netflixie i
tak.
Trochę mi jest przykro, że nie ma to polskiego dubbingu z tego względu, że na przykład mój ojciec jest bardzo dużym fanem Wikingów. W ogóle nieważne, czy tam filmy, seriale. I jakby, no on też jest w takim wieku, że może by coś tam z napisami obejrzał, ale no jednak jeżeli ma do wyboru napisa, nie wiem, lektora czy coś, no to woli wybrać sobie lektora, bo też już nie nadąży, a jeszcze, że to jest anime, no to myślę, że też trochę jest tak inaczej nastawiony na to, no bo no starsze osoby tak trochę inaczej na anime patrzą,
tak,
mimo
tak.
Wszystko. I myślę, że jakby to miał dubbing, to bym z chęcią mu to poleciła, to wtedy by sobie mógł to obejrzeć i wtedy, no bo wydaje mi się, że to jest taka seria też właśnie dla dorosłych, zresztą no jest, bo to jest seinen, tak, i ogólnie u nas wydaje to Hanami. A Hanami w sumie jest z tego właśnie znane, że też wydają, znaczy wydają tylko dla dorosłych takie
no, wydają
mangi.
Rzeczy takie, które spodobają się nie tylko manga zjebom.
No dokładnie. Także no to jest takie jedno moje zastrzeżenie, że tu by się
wydaje mi się, że przez to, że jest takie trochę, saga jest trochę doroślejsza, to może przez to nie ma dubbingu, bo tak zauważyłem, że Netflix raczej dodaje dubbing do tych bardziej młodzieżowych serii.
No,
co?
Całkiem.
Ty tam bardziej
bez
śledzisz.
Sensu.
Ale... A nie? A do jakich poważniejszych anime dodali?
No, Bastard w tamtym roku.
Ale to nie jest popularne tylko wśród edgy nastolatków?
Znaczy, no, to jest szon. Znaczy, problem jest taki. Okej, jakie anime dla dorosłych wyszły w tamtym roku? Na Netflixie.
Jakie to są na Netflixie, nie mam pojęcia. Saga jest od kilku lat.
No, a tak, ale no właśnie, saga jest od kilku lat. Od
nie
tych
wiem,
kilku
Monster
lat, kiedy Netflix nie dubbingował.
Monster nie ma dubbingu.
No Monster jest dlatego, że to jest kupiony, zresztą to nie jest original, zresztą saga też nie jest originalem.
Ale oni nie dodają chyba tylko do originali, nie? Bo
tylko.
Kakegurui był original?
Tak, kupili ten światowe prawa.
A, okej, okay, to nie wiedziałem, że... Ale
a tutaj, no przecież saga leci...
Że do sagi też mają pełne prawa, skoro to...
Nie, wygląda. Saga leci jednocześnie na Netflixie i Crunchyrollu.
Mm-hmm.
No. Co na drugą chcę powiedzieć, że już dwa razy wspomniany jest dubbing w tym odcinku i nie przeze mnie.
No to się nagadałeś uprzednim.
No właśnie.
No, dokładnie. Nie, ale to właśnie, to jest taka seria, która według mnie fajnie by miała, bo... No.
Może jak Crunchyroll wejdzie do Polski.
Tak, wtedy będzie lekko.
To chyba tak, nie za mojego żywota.
Właśnie Radek tam zobaczył, właśnie jak wprowadzili ten, jak te opcje zmiany, wiesz, audio, że jest jeden wideo, a nie trzeba, wiesz, że nie jest tak, że każdy dubbing jest traktowany jako osobny sezon, jak to było wcześniej. Mm-hmm. To właśnie Radek zrobił takiego posta, że tam, że ten dubbing inny, że jest napisane, że Hindi dub is premium only. No i zapowiedział, kiedy będzie napis Polish lektor is premium only. No, boję się tego dnia.
No w sumie fajnie, że w końcu Crunchyroll to ogarnął, bo tak bez sensu, że trzeba przeszukiwać wszystkie te opcje, żeby włączyć jakiś tam konkretny odcinek.
No z jednej strony tak, ale z drugiej strony też w tym momencie, jako że nie mam premium, to nie mogę zawsze sprawdzać, jakie są zestawy napisów i audio w każdej serii.
No to fakt. A ja pamiętam teraz z Relianą był taki problem, to był pierwszy odcinek, że na początku w ogóle nie było japońskiego dubbingu, znaczy głosów, tylko był dubbing, jakiś hiszpański, napisy w ogóle też jakieś, nie wiem, jaki to był język i w ogóle wszyscy w komentarzach pisali, jak nie po japońsku jest w ogóle. Nawet jest też takie dziwne, że pierwsze co to, nie wiem, powinni po japońsku, ale to chyba jakiś błąd był, bo chyba właśnie przez to, że Crunchyroll zrobił taką opcję nową, że można od razu wybrać inny język, to coś im się czasami psuje właśnie z tym dodawaniem głosów. No i też dodali to, co ma Netflix, że nie wiem, czy przy wszystkich tytułach, ale można omijać openingi.
A, to nie wiedziałem o tym nawet.
No.
Nice. Koniec rozmowy o sadze.
Jak już powiedział o openingach, to mi się podobają i openingi i endingi w tym sezonie też.
Tak, no mega są. Ja to od razu sobie na Spotify'u zacząłem słuchać.
Nie skipuję nigdy. No dobra, to co zostało? Jak patrzę na listę, to chyba tylko Claudii został numer jeden.
Tak, u mnie numer jeden to jest Skip and Loafer. No, Kamila jest to moja gwiazda. I Claudia, gadasz dalej. O czym gadasz?
O Maszu. To w sumie...
Saitama.
Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że po prostu główny bohater Masz jest taki sam jak Saitama. Silny, ale głupi. I po prostu to jest... Jak ja to oglądam, to po prostu właśnie bym widziała Saitamę w Hogwarcie. Niektórzy tam jeszcze porównują do Black Clover, ale ja to, tego nie oglądam, nie znam. To nie wiem. No i taka fajna, głupiutka komedyjka, idealna na rozluźnienie. I no nie wiem, to jest takie anime, że jak wychodzi odcinek, to jakoś tak albo od razu, albo chociaż dzień później muszę go obejrzeć, bo no wciąga mnie. Ja nie wiem, ja chyba lubię takie, tego typu komedie właśnie, że główny bohater jest taki nadmiernie silny, ale jakby też nie jest taki, że musi to pokazywać wszystkim dookoła, tylko no wtedy, kiedy potrzeba, tak? Kiedy sytuacja tego wymaga. No taka fajna parodia też Harry'ego Pottera, bo w sumie przewijają się takie podobieństwa typu mecz Quidditcha albo tak jak w Harry'em Potterze była ta tiara przydziału, tak, czy jakoś tam on się nazywało, to tutaj zrobili jakiegoś szkieletora, który wybiera tym uczniom jakiś tam odpowiedni dom. No i w sumie, no tylko tam nie ma takiego Dumbledora, który daje punkty ludziom za jakieś tam zasługi, tylko jest takie jak... W sumie to mi się skojarzyło z Spy Family, że tam też dostawało się odpowiednie te odznaczenia, to tak samo tutaj dostaje się różne te srebrne i złote odznaki, coś takiego, więc to mi się tak z tym skojarzyło.
Tak, to jest ten free tier i premium tier, płatny.
Tak. No, także jeżeli ktoś właśnie szuka jakiejś takiej komedii właśnie w stylu One Punch Mana, taka właśnie komedyjka, to polecam. Można się pośmiać. To... Naprawdę, to się tak szczerze czasami śmiałam, że...
Ja wspomniałem, że za Maszkę kiedyś się chciałem zabrać za mangę, w końcu się nie zabrałem, ale kojarzę, że to było... Jakiś czas temu była drama, że autor pisał, że w sumie chciał to... Z początkowo tam, że manga zbliżała się do końca, ale w sumie okazało się, że jednak nie.
I ale to co, było...
Że jest teoria, że no został zmuszony do kontynuowania mangi.
Planowały. A nie była drama no, raczej 10... o to, że tam coś tam powiedział, że tam jakąś bohaterkę miał nie być w fabule czy coś takiego?
No coś tam było, że on tam z początku to miała być końcówka serii, no później przeprosił, bardzo przepraszał za to, że się źle zrozumieli. Była teoria, czy to nie jest zmuszany do kontynuowania tej serii. Nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o sam poziom później, no bo mówię, nie czytam mangi. No kojarzę, ja też że w tym momencie było z tym bardzo głośno.
O. No to ja też właśnie z mangą nie jestem zaznajomiona, chociaż myślę, że zacznę czytać, jak skończy się anime.
A na Shonen Jumpie jest za darmo do czytania.
O. To spoko, bo...
Na tak, manga na razie...
to na manga plusie, tak.
No, bo tak na razie, no nie chcę wydawać kasy na nowe manki, bo
ale to chyba, w Polsce... to chyba też jest wydane w Polsce, nie?
Tak, bo to... Tak, bo to nawet było na jakimś tam festiwalu mangowym.
No, na tym poprzednim, tak.
No. Ale no, może kiedyś będę zbierać, a na razie to sobie online przeczytam. Tak, no to animacja też jest całkiem spoko. Czy coś tu jeszcze? W sumie to nie. Wyczerpałam temat.
No. Czyli wow, skończyliśmy listę.
Uh-huh.
Jeśli chodzi o mnie, to ja zacząłem oglądać jeszcze inne anime, które ostatecznie porzuciłem, bo nie podobały mi się i sądzę, że nie były warte, nie są warte omawiania. Aczkolwiek poza jedną chcę szybko wspomnieć o Megami no Cafeteres, które obejrzałem pierwszy odcinek i od razu spauzowałem, ale za to przeczytałem, zacząłem czytać mangę, bo właśnie chciałem jakiegoś takiego głupiego ecchi. I muszę powiedzieć, że to jest strasznie, że przestałem czytać też tę mangę. Dlatego, że generalnie fabuła polega na tym, że jest chłopak i właśnie tak jakby mieszka i prowadzi taką kawiarnię po swojej babci i razem z nim właśnie tam mieszkają i pracują właśnie taki chyba gdzieś tak z 5-6 dziewczyn. I jest śmieszna sytuacja, w której jest taki stary facet, który chce zniszczyć tę kawiarnię, więc robi coś takiego, że robi podobną kawiarnię obok. I w niej zatrudnia takie dosłownie kopie głównych bohaterek. I śmieszna sprawa wychodzi na to, że potem oni pokonują te kopie i te kopie mieszkają razem z nimi i stają się głównymi postaciami znowu. I to jest takie, że zaczynają chodzić w tym samym domu bohaterki i ich i postacie, które są zaprojektowane jako ich tanie kopie. Nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego autor to sobie zrobił. I ostatecznie dlatego przestałem czytać tę mangę i trochę mnie to rozśmieszyło, nie powiem. No, a tak poza tym to nic ciekawego nie oglądałem. No, więc chyba możemy skończyć ten odcinek. To był odcinek 30 podcastu Golden Weaves.
Chciałem wspomnieć, że w takiej serii, co jeszcze nie zacząłem oglądać, a muszę kiedyś w końcu nadrobić, to sama ranking ma jakąś... nowy projekt.
Jakiś jest... spin-off taki. No.
Tak, nie zabrałem się za niego. Kompletnie nie zapomniałem, bo muszę przyznać. Widzę, że jest bardzo pozytywnie odbierany na malu. Nie, tak. Na liście. Więc się zabiorę, chociaż pierwszy sezon tak mało pozostawiał pola na kontynuację, więc ciekaw jestem, co tam sobie wymyślili.
Mhm. No dobra. No ja miałem oglądać Niebieską Orkiestrę w tym sezonie, ale chyba żaden serwis streamingowy tego nie kupił. To leci na kanale Ani Plus Asia, w tych kanałach, tych krajach azjatyckich, gdzie to leci, ten kanał. A tak chyba żaden serwis streamingowy się do tego nie przyznał, ale może już jest na Crunchyroll, nie patrzyłem w sumie. Trochę dziwne. W każdym razie to już jest koniec, nie ma już nic. Odcinek 30. Tak jest. Więc odcinek 30, ja byłem Bartek, byli ze mną Klaudia i Kamil. Zachęcamy do polubienia nas na Facebooku, na Instagramie, Twitterze i zachęcamy przede wszystkim na nasz kanał, na nasz serwer na Discordzie. Ostatnio starałem się trochę go rozruszać poprzez tworzenie forum, gdzie można wysyłać fanarty z różnych serii, tak jakby tworzymy właśnie tematy na różne serie i tam można wysyłać fanarty. No rezultat jest taki, że tylko ja tam robię i tylko ja obserwuję te wątki, więc no, ale jeżeli macie takie chęci, albo jeżeli chcecie po prostu pogadać, czy tam nie, dowiedzieć się o nieco większej ilości newsów niż to, co my postujemy na mediach społecznościowych, to zachęcamy na nasz na serwer na Discordzie. Przez chwilę zapomniałem słowa serwer. Tak czy siak, no, dziękuję jeszcze raz za słuchanie, do zobaczenia w odcinku następnym. Chyba jeszcze nie wiemy, jaki to będzie odcinek, ale się dowiemy.
Nie wiemy kiedy.
Tak, ewentualnie. Jeszcze się dowiemy. Do zobaczenia w odcinku 31 i później jeszcze raz do usłyszenia. Pa, pa.
Cześć. Pa, pa.